Pułapce Nałogów, cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji w Pułapce Nałogów. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Dariusz Kłosiński z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży. Ksiądz Dariusz jest także delegatem biskupa łomżyńskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Proszę księdza, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy łatwo jest się uzależnić od alkoholu. Jest taki często używany zwrot, tylko jedno piwo. Czy to może być pułapka?
Mówi pan o piwie alkoholowym czy bezalkoholowym?
No w tym wypadku porozmawiajmy o piwach alkoholowych.
A wbrew pozorom bezalkoholowe też może być pułapką. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ta pułapka jest ogromna, ponieważ wydaje się to rzecz taka bardzo banalna, ale może być prowadzić do bardzo dużego w przyszłości uzależnienia. Młody człowiek, jeżeli to spróbuje raz, przede wszystkim oswaja się z tym jednym piwem, bo to jest duży problem dzisiaj, że dla wielu ludzi jedno piwo nic nie znaczy. Mieliśmy w Polsce przez wiele lat, szczególnie po komunizmie, taką kulturę picia, przyzwolenie bardzo duże, że to nic nie znaczyło, to było takie normalne, wszędzie ludzie po prostu pili alkohol. Te pokolenie niestety, te przyzwyczajenia przeniosło jeszcze do naszych czasów, choć to się troszkę zmienia, ale mimo wszystko młody człowiek, kiedy widzi rodzica pijącego piwo, dziadka pijącego piwo, dla niego to się wydaje rzecz normalna, chociaż mówią mu nie aż 18 lat i tak dalej. I tu się pojawia właśnie też ogromne niebezpieczeństwo piwa 0%. Też słyszałem takie historie, że rodzice na przykład sami gdzieś na imprezę, na grilla czy coś, sobie biorą piwo, a dla małoletniego dają piwo 0%, bo tam nie ma alkoholu. Ale ten młody człowiek już trzyma w ręku butelkę, już widzi etykietę, już jego mózg koduje.
Już ma taki wzorzec, że może sięgać po piwo.
Tak, to mu się kojarzy fajnie, bo jestem z rodziną. I miłe spotkanie rodzinne, grill tutaj fajnie. I temu wszystkiemu towarzyszy jakby musiał, jakby przymus, jakby standardowo po prostu alkohol. I to jest niebezpieczne na przyszłość.
Ale to może prowadzić od razu do uzależnienia? Czy możemy jednak kontrolować to, że wypijam sobie nawet i codziennie to jedno piwo? Czy to już jest wtedy uzależnienie może?
Jeżeli mówimy o, to jest grubszy temat, ale jeżeli mówimy o osobach dorosłych, których ośrodek nerwowy, mózg całkowicie jest już dobrze ukształtowany, są osoby dorosłe, które mogą pić w jakichś okolicznościach alkohol, w jakichś małych dawkach i mogą to kontrolować. Jeżeli ktoś już jest uzależniony, on nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Bardzo wielu alkoholików, ludzi dorosłych, małoletnich też, bo małoletni też może popaść w uzależnienie, żyje taką iluzją i takim pragnieniem, że ja chcę kontrolować picie. Dla osoby uzależnionej tego powrotu nie ma. I to każdy terapeuta, to jest wiedza taka raczej powszechna. Ale dlaczego jest to tak niebezpieczne dla dzieci i młodzieży? Ponieważ młody człowiek nie ma jeszcze w pełni wykształconego ośrodka nerwowego, szczególnie kory przedczołowej mózgu, która jest odpowiedzialna za wszelkie nasze racjonalne myślenie, ocenę sytuacji, podejmowanie dobrych decyzji, pod ocenę ryzyka, odrzucanie rzeczy, które są dla mnie niedobre. I dlatego dziecko potrzebuje dorosłego, który teoretycznie powinien mieć już tę korę przedczołową wykształconą. I jeżeli dziecko bezwiednie, ono nie potrafi, nawet jego mózg nie jest w stanie ocenić w pełni, co ono po prostu tym jednym piwem, po co ono sięga.
A jak rodzic powinien się zachowywać, który dowiaduje się o tym, chociażby przypadkiem odkrył, że syn, córka pije alkohol? Jak wtedy powinien się zachować?
No i pan, słyszałem takie porównanie, może dla niektórych może bardzo radykalne, od jednego terapeuty uzależnień, że alkohol on porównywał na równi z narkotykami. Więc myślę, że odpowiedź powinna być taka. W podobny sposób, jakby się dowiedział, że jego syn czy córka wypalili pierwszego skręta marihuany albo wzięli działkę narkotyków. Jak on by się wtedy zachował? Czy by się przestraszył? Czy by wtedy poszukał pomocy? Czy by jakoś podjął bardziej odpowiedzialnie swoją decyzję?
Czyli nie bagatelizować.
Absolutnie. Ja myślę, że wie pan, tu jest taki problem bardzo duży, jeżeli rodzic jest osobą uzależnioną, która ma problem, a niestety w Polsce bardzo wiele osób taki ma, często sobie nie zdaje w ogóle z tego sprawy, że ma taki problem, będzie bagatelizował ten problem. Jeżeli by się dowiedział, że dziecko bierze jakieś narkotyki czy coś, przestraszyłby się, bo stwierdziłby, o, narkotyki to brzmi groźnie. Alkohol, piwo jedno, dla wielu rodziców nie brzmi groźnie. Ja sam w szkole uczę od tylu lat, w szkołach średnich i to zazwyczaj nie tych elitarnych, gdzie ten alkohol często się zdarzył. No rodzic w gabinecie powiedzmy dyrektora czy przy wychowawcy powie, no a to przecież tylko jedno piwo, no to co się stało? No młodzi chcą się wyszumieć, nie? Takie po prostu jest bardzo często bagatelizowanie, często też wynika to z bezradności rodziców.
Czyli co, jak to się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, jest takie przysłowie, a więc można powiedzieć, że ta wczesna inicjacja alkoholowa wpływa na nas potem w przyszłości, tak, że popadnięcie w nauki jest prościej.
To badanie, kora przedczołowa w pełni, psychologowie mówią, że kształtuje się w okolicach 25 lat dopiero. A każda działka alkoholu niszczy nasz mózg, niszczy też to korę przedczołową, dlatego alkoholicy na przykład mają problem ze stwierdzeniem, że ja mam problem.
A po czym rozpoznać właśnie, że ktoś ma problem, początki tego problemu? Nie mówię tutaj już o osobach jakichś takich głęboko uzależnionych, ale o tych, u których ten problem dopiero się zaczyna. Jak my byśmy mogli reagować, żeby takiemu człowiekowi pomóc?
No, myślę, że to jest cały zestaw sygnałów, które są terapeuci, psychologowie, kiedy robią diagnozę osoby, czy jest uzależniona, czy nie. Tam biorą szereg rzeczy pod uwagę. Biorą częstotliwość spożywania alkoholu, jego ilość, jakie skutki. Biorą szczególnie pod uwagę na przykład reakcję człowieka na skutki alkoholu. Czy na przykład, nie wiem, dla osoby dorosłej, czy miał problemy z prawem, czy było zabrane prawo jazdy, czy były konflikty w rodzinie i tak dalej. Dla młodego człowieka też można byłoby takie środki zastosować, nie wiem, zaniedbanie obowiązków szkolnych, zaniedbanie relacji, zaniedbanie przyjaźni. Jeżeli rodzic na przykład widzi, no bo to jest bardzo często powiązane z wieloma innymi czynnikami, trudno tu jednoznacznie to określić, ale jeżeli świadomy rodzic zwraca uwagę, obserwuje swoje dziecko i widzi, że coś z nim jest nie tak, przede wszystkim na płaszczyźnie relacji, wydaje mi się, bo to idzie w odstawkę pierwszą. Alkohol w pierwszej kolejności zabija relacje. Zanim on spowoduje skutki zdrowotne, zanim spowoduje skutki inne, nawet uzależnienie, takie stricte uzależnienie, on w pierwszej kolejności zabija relacje.
Chciałem właśnie zapytać też księdza w kontekście pracy duszpasterskiej, ale nie tylko, no bo ksiądz jest też w naszej diecezji odpowiedzialny za wdrażanie tej tak zwanej ustawy Kamilka, która dotyczy przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy wobec dzieci. I właśnie o to chciałem spytać, czy osoby, które są uzależnione od alkoholu, no częściej są sprawcami przemocy domowej, czy dzieci na tym cierpią?
Tak, oczywiście to wszystko jest system naczyń połączonych. To wszystko ze sobą jest połączone. Jeżeli rodzic nadużywa alkoholu w domu, jeden, nie zdaje sobie jeszcze z tego sprawy, nie chce uczestniczyć w terapii, najczęściej nie widzi w ogóle sobie problemu, alkohol zabija powoli jego mózg, ten człowiek nie jest w stanie racjonalnie widzieć swojego życia, nie jest w stanie racjonalnie widzieć swoich relacji, swoich obowiązków, więzów rodzinnych. Drugi członek rodziny jest współzależniony i bardzo często też tego nie wie. Czy ona na przykład, kiedy jest zatroskana o swego męża, alkoholika, ona często mówi, ale to on pije, ja nie mam problemu. Ona nie widzi, że ona też ma problem, bo jest współzależniona i też powinna uczestniczyć w terapii, żeby nauczyć się pomóc mężowi z tego wyjść, ogarniać całą rodzinę, ogarniać swoją psychikę. Dziecko zostaje samo, nie czuje się bezpieczne, jest podatne na wszelkie negatywne wpływy ze środowiska.
I też jest współuzależnione, tak jak ksiądz powiedział?
No dziecko też ponosi też, jego psychika ewidentnie ponosi skutki. Dziecko, na czym to polega? No jeżeli dziecko uczy, my uczymy się wszystkiego w rodzinie, tak jak on powiedział, czym skorupka za młodu nasiąknie. Wszystkim nasiąka. I dobrym, i złym. A dla dziecka rodzice zawsze są autorytetem. I w dobrym, i złym. Małe dziecko, ono nie rozumie, że tata jest uzależniona. Dla niego tata jest autorytetem. Uczy się od niego zachowań. Jeżeli widzi, że tata na stres, na jakieś trudne sytuacje reaguje alkoholem, agresją, złością, dziecko nie ocenia, bo jego kora przeczuwa nie jest w stanie tego zrobić. I dziecko myśli, że to jest dobre, bo to zrobił mój tata, który jest dla mnie wszystkim.
I potem w życiu dorosłym może się jakby tym sugerować, może brać przykład w cudzysłowie?
Powielać ten schemat, bo tylko tego się nauczył. Niech pan zobaczy, jaka jest kwestia powielania schematów. Osoba na przykład, ile ja już to razy słyszałem w pracy duszpasterskiej, osoba na przykład z rodziny jakiejś z problemem alkoholowym, potem wybiera sobie partnera na życie też z problemem alkoholowym. powiela ten schemat. Dlaczego? Ponieważ mózg tej osoby z dzieciństwa nauczył się zachowania w tych sytuacjach. Nauczył się życia z alkoholikiem i zna tylko tę drogę. Nie zna normalnych relacji zdrowych, relacji zaufania, relacji troski. Zna tylko te rzeczy, kiedy był strach, kiedy był lęk, kiedy była niepewność. To są rzeczy negatywne, ale mózg, psychika tej osoby, tego dziecka, który przeszło w dorosłość, zna tylko te drogi przejścia.
Czyli, tak powoli reasumując naszą rozmowę, o alkoholizmie często decyduje też otoczenie, również złe wzorce, ale co społeczeństwo mogłoby zrobić, żeby tym osobom pomóc? Chodzi mi chociażby o te kwestie kulturowe, o których ksiądz mówił. Czy taka zmiana kulturowa w Polsce jest możliwa bez, że tak powiem, jakichś przepisów państwowych, tak jak teraz chce się na przykład ograniczać sprzedaż alkoholu? Czy bez tej interwencji społeczeństwo same mogłoby jakieś zmiany powziąć?
No, społeczeństwo samo wydaje mi się, że podejmuje te zmiany, bo człowiek sam widzi na samym dole, że tak powiem, nie patrzy tyle na władzę, na inne rzeczy. Choć ja tu nie mówię, że ilość punktów alkoholowych powinna być taka, jaka jest, bo nawet jeżeli sobie porównamy, że w samej Warszawie, w samej tylko Warszawie jest więcej punktów sprzedaży alkoholu niż w całej Finlandii.
No tak, te kraje nordyckie to mają bardzo
one
szeroką mają, tak, politykę antyalkoholową.
One to zrozumiały trochę wcześniej i niestety mamy, nie tutaj chodzi tylko o polską kulturę, to chodzi o całą naszą europejską kulturę. Mamy bardzo duże przyzwolenie na picie, alkohol jest wszędzie obecny, był wszędzie obecny. Myślę, że to się zmienia w pozytywny sposób, bo ludzie widzą już złe skutki alkoholu, ludzie są dużo bardziej świadomi, jest bardzo dużo wiedzy w internecie, jakieś strony internetowe, podcasty, różne rzeczy, chociażby takie audycje. Ludzie zaczynają się zastanawiać, patrzeć, a jak to jest u mnie, a jak to jest w mojej rodzinie. I łącząc kropki, dochodzą do prostego wniosku, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, źródłem tych problemów, no jest alkohol. Że od niego bierze się wszystkie inne rzeczy. Ludzie mówią, no nie wiem, no relacje nam się posypały, no dlaczego się posypały? Normalnie się powinni budować. Dlaczego jesteśmy zdenerwowani? Dlaczego przemęczeni? Dlaczego różne rzeczy, nie? Ale też, no, problem alkoholowy też to nie jest tylko problem jedyny w Polsce. Ja myślę, że na przykład, no, wśród dzieci i młodzieży bardzo, ja teraz widzę bardzo dużą różnicę, na przykład jeżeli chodzi o podejście do alkoholu w szkołach średnich. Pamiętam, kiedy 23 lata temu zaczynałem drogę kapłańską, no to alkohol był przyzwolony, w szkołach średnich to było standard. Miałem takie wrażenie, gdzie były spotkania młodzieży, szczególnie tej starszej, klasy maturalne, tam był zawsze alkohol. Dzisiaj to się zmienia. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku na katechezie jeden uczeń, sam byłem bardzo zdziwiony, wyjął, rozmawialiśmy na lekcji o problemach alkoholowych, o problemach, które to wpływają na rodzinę i tak dalej. Klasa maturalna, kurs przedmałżeński, te sprawy. A on mi wyciąga jeden uczeń komórkę i mówi, proszę księdza, już jestem, nie pamiętam, który powiedział, 7 czy 8 miesiąc abstynencji.
Od telefonu?
Od alkoholu. Miał w telefonie
ale
komórkę.
Ale właśnie dlatego chciałem zapytać, bo często dzisiaj psychologowie, pedagodzy mówią, że to komórka staje się nowym.
Oczywiście. Życie nie znosi próżni. Osoba uzależniona, każda, która rzuca na przykład alkohol, bardzo często popada w inne uzależnienie. I bardzo często też dzieci dzisiaj, młodzież z alkoholem, oni zrywają, bo to na przykład bardzo często im się łączy to na przykład z kulturą fitness. Oni wiedzą, że alkohol bardzo źle wpływa na ich ciało i na wygląd tego ciała i oni chcą to wyeliminować, ale z drugiej strony popadają też w inne uzależnienia, no niestety od substancji psychoaktywnych, niestety często tylko od komórki. To jest też ogromne uzależnienie, to dzisiaj jest wielka niewiadoma. Ja myślę, że za jakieś, nie wiem, 10-20 lat to o tym będziemy chyba częściej rozmawiać niż o uzależnieniu od alkoholu.
No a dzisiaj rozmawialiśmy z księdzem Dariuszem Kłosińskim właśnie o uzależnieniu alkoholowym i o tym, jak łatwo w takie uzależnienie popaść. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.